6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk. Kłaniam się pięknie. Hanna Wilczyńska-Toszko. W ubiegły piątek na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się 11. już konferencja z cyklu Kobieta w kulturze. Tym razem pod hasłem Para w Polsce, para w Norwegii. Podczas konferencji zaprezentowano wyniki 3-letniego projektu polegającego na przyglądaniu się życiu par w Norwegii i polskich par, które do Norwegii wyemigrowały. Przyglądano się pod kątem równowagi praca-dom. Jak radzą sobie, jak dzielą obowiązki pomiędzy mężczyzn i kobiety. Norwegia, proszę Państwa, słynie w świecie z wzorcowej wręcz równowagi praca-dom. A Polacy z kolei słyną z liczby branych nadgodzin. Jesteśmy jednym z najbardziej zapracowanych narodów i to oczywiście też rzutuje na podział domowych obowiązków. Dziś o podobieństwach i różnicach między parami norweskimi a polskimi. O tym, dlaczego tak ważny jest podział obowiązków domowych i czy ten partnerski podział rzeczywiście zwiększa szanse na częstszy i lepszy seks. O tym dziś w nocnych rozmowach, a w studiu ekspertki, badaczki Uniwersytetu Gdańskiego, dr Natasza Kosakowska-Berezecka, psycholożka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
I dr Magda Rzadkowska, socjolożka.
Dobry wieczór Państwu.
Kłaniamy się pięknie, a w styczniu, proszę Państwa, obchodziliśmy 81. rocznicę urodzin Elvisa Presleya. I teraz właśnie zaśpiewa. Return the sender. Return the sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return the sender, address unknown, no such number, no such zone. We had a quarrel, a lover's spat. So then I dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return the sender, address unknown, no such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand. We're riding on it. Return to sender. Address unknown. No such number. No such zone. Gdyby ktoś pytał, to ta piosenka Elvisa Presleya znalazła się na ścieżce dźwiękowej naszego oscarowego filmu Ida. Tak, tak. Inne tego typu i podobne jeszcze się pojawią w nocnych rozmowach. Tymczasem w studiu dwie badaczki z Uniwersytetu Gdańskiego, dr Natasza Kosakowska-Berezecka, psycholożka, i dr Magda Rzadkowska, socjolożka. Obie panie podczas 3 lat przyglądały się parom w Norwegii, parom polskim i parom polskim, które wyemigrowały do Norwegii. No i to, co wyniknęło z tego badania, z tych obserwacji, zawarły w książce Nawigatory pary, podręcznik dla par, kurs na równowagę, praca plus dom. No właśnie, nie wiem, czy zacząć od różnic, od podobieństw, czy co najbardziej was uderzyło w wyniku tych badań? Co było najbardziej interesujące, nieoczekiwane być może?
Dobrze, to jeszcze krótko może o samych badaniach i projekcie, żeby takie tło dać pod te szokujące wnioski.
A szokujące są?
Niektóre tak, niektóre pewnie nie. Po pierwsze staraliśmy się, tak jak już było powiedziane, śledzić pary, czyli podążać za ich codziennością, przyglądać się temu, co dzieje się w życiu par. One były w różnym wieku, ale tak dominował taki wiek koło 30 i też taka średnia była. Ale były pary w różnym wieku, o różnym stażu bycia we dwoje i te, które wyemigrowały do Norwegii, były też o różnym stażu migracyjnym bycia w Norwegii.
Ale raczej byli to młodsi niż starsi
ludzie. Raczej młodsi niż starsi. Tacy, którym rodziły się w trakcie projektu dzieci, bo to aż 3 lata. Rodziły się dzieci, zmieniali pracę, wracali do pracy i chcieliśmy poprzyglądać się, co dzieje się w okolicy tych zmian, jak sobie z nimi radzą, co ułatwia im przeżywanie takich ciężkich, trudnych chwil, a czasem wspaniałych, ale dalej trudnych, a co staje na przeszkodzie i może być zagrożeniem dla związku. I porównywałyśmy w badaniu jakościowym, czyli w tych wywiadach śledczych, które podążały za parami, 20 par, które mieszkają w Polsce. Wśród nich były 3 pary mieszane polsko-norweskie i 20 par mieszkających w Norwegii, w Stavanger. To takie miasto w południowym zachodzie Norwegii, stolica ropy, bardzo zamożne miasto. 20 par, w tym 3 mieszane i 3 norweskie, Norweg z Norweżką, żeby mieć też takie przykłady tego, jak żyją i radzą sobie Norwegowie.
Norwegowie, tak.
Największe zdziwienie, znaczy zdziwienie, to w pewnym sensie były nasze założenia badawcze, które się potwierdziły. To była różnica w opiece nad dziećmi, jako czas i sposób opieki, jaki poświęcają ojcowie w Polsce i ojcowie w Norwegii.
W różnicy, jeśli chodzi o ilość tego czasu.
Ilość tego czasu, ocena takich zachowań przez społeczeństwo, satysfakcja w związku z tym z opiekowania się dziećmi, ale też, co ważne, no, takie ułatwienia systemowe, o których opowiadali nam badani, które bardzo szybko w procesie zamieszkiwania w Norwegii docierały do nich i ułatwiały im życie.
Rozumiem, że te różnice druzgocące.
No tak, bo jak
na niekorzyść polskich ojców.
Tak, porównując liczby, to o ile urlop ten ojcowski zaraz po urodzeniu dziecka coraz więcej ojców bierze. I w ogóle przestrzeń się w Polsce zmieniła, taka publiczna. Widzimy tatusiów z wózkami.
Tak.
No to oni są zapracowani, robią to po godzinach, nie mają na to dużo czasu. Kobiety oczywiście też są zapracowane. A Polacy w Norwegii mają czas. Mają czas dla rodziny. Tam o 16
dzięki czemu
kończy
właśnie
się pracę. No dba się o to, żeby pracownik nie miał nadgodzin. Godziny kosztują pracodawcę, więc mu się to też nie opłaca. I w związku z tym, no w ogóle żyje się tak wolniej, spokojniej, jest bezpieczeństwo zatrudnienia. Wiadomo, że Norwegia z jednej strony jest bogatsza niż my, ale z drugiej strony
jeden z najbogatszych państw świata, jedną z najbogatszych
krajów. Ale z drugiej strony rozwiązania prawne, które w Polsce są podobne, jak na przykład urlopy, czy możliwość wzięcia zwolnienia na dziecko, to jest dosyć szokujące, że w Polsce praktycznie 1%, zdaje się, mężczyzn bierze zwolnienie na dziecko. W Norwegii, no naprawdę pół na pół dzielą się zwolnieniami, żeby każde z rodziców podobną ilość dni mogło iść do pracy. A w Polsce ta możliwość zwolnień na dzieci jest bardzo duża, bo jest taka, jak mamy też prawo do zwolnień na siebie. Także nie, że tego nie ma, tylko nie korzystamy.
Czy policzyłyście, jak te różnice wyglądają godzinowo? Rzeczywiście w tygodniu, nie wiem, czy w miesiącu?
My nie, ale mamy takie raporty, które dokładnie to przeanalizowały i to jest mniej więcej na przestrzeni takiego tygodnia jakieś mniej więcej 80 minut więcej czasu spędzają na obowiązkach domowych mężczyźni norwescy niż mężczyźni polscy.
80 minut.
Mniej więcej, nawet troszkę więcej w kierunku 100. Co jest też ciekawe, to, że w pewnym sensie to, co miało miejsce w Norwegii jakiś czas temu, czyli przed latami 80. mniej więcej, to była sytuacja podobna do Polski. To znaczy, że mężczyźni norwescy też tak bardzo często i gęsto nie brali tych urlopów rodzicielskich, nie angażowali się w życie rodzinne, z tego względu, że dopiero po jakimś czasie wprowadzono taki system kwotowy, który mówił o tym, że jeżeli mężczyzna tego urlopu rodzicielskiego nie weźmie, no to w tym momencie on przepadał. I to spowodowało, że mężczyźni norwescy po prostu, można powiedzieć, poszli po rozum do głowy i wspólnie ze swoimi partnerkami stwierdzili, dobra, no to bierzemy. I teraz to jest taka, myślę, też istotna rzecz a propos różnicy takiej głównej między tymi polskimi rodzinami i norweskimi rodzinami, a również porównywałyśmy pary polskie w Norwegii, to jest taka ciekawa ciągłość. Mianowicie polskie rodziny w Polsce nie korzystają z tych rozwiązań systemowych. Notabene rozwiązania, które mamy, są bardzo podobne do tych, nawet czasami momentami lepsze niż te rozwiązania w Norwegii.
Czyli jeszcze raz powiedzmy, z czego nie korzystają polskie rodziny?
Bardzo lubią polskie rodziny, polscy ojcowie, korzystać z tego urlopu ojcowskiego. Obecnie naprawdę można powiedzieć, że to jest całkiem praktyka, którą jest taka
popularna.
Standardem i popularna. Te 2 tygodnie po urodzeniu dziecka. No i mamy takie rozwiązanie w naszym polskim prawie, które pozwala po 14 tygodniu życia dziecka na to, żeby już do końca, czyli przez cały rok życia dziecka, ten urlop rodzicielski wziął mężczyzna. Tak? Tylko procent mężczyzn, odsetek, które decydują się na ten krok, jest naprawdę znikomy w porównaniu z tymi mężczyznami norweskimi, którzy w 80% z tego urlopu rodzicielskiego korzystają.
Czyli nie kobieta, a mężczyzna, tak?
Znaczy, nie, wymieniają się, tylko jest taka możliwość, żeby podzielić się na pół. Oczywiście to procent tego, ile bierze kobieta, ile mężczyzna, różni się od między parami, ale jest jakby takim pewnym standardem, że dzielimy się tym urlopem rodzicielskim, a nie tylko takim czasem spędzanym z dzieckiem.
A w Polsce jeszcze nie.
To się jeszcze rozwija, ale to jest też ciekawe, że porównując te polskie pary w Polsce, gdzie ten standard nie jest jakby specjalnie z niego się nie korzysta, to polskie pary w Norwegii, co pewnie Magda potwierdzisz, za chwil parę, to jakby widzą, że to jest coś, co każdy Norweg to z tego korzysta, to w takim razie mądrością jest też korzystanie z tego urlopu rodzicielskiego i to robią. Ale robią to dlatego, że gdzieś tam jest to, tak inni robią. Z kolei norweskie pary robią to w taki sposób bardziej świadomy, przemyślany, widząc korzyści, które z tego płyną dla ich równowagi praca-dom, dlatego że są lepsze relacje z dziećmi, więc jakby widzą szerszy taki wachlarz korzyści, które z tego mogą mieć, kiedy korzystają z pełni możliwości, jeżeli chodzi o to ustawodawstwo, które pozwala na dzielenie się obowiązkami w domu.
Taki cytat może z badań, mówią polscy migranci: nie znam Norwega, który nie umie przewinąć dziecka. I to jest takie bardzo znaczące, bo to znaczy, że widzi, że Norweg to robi w przestrzeni publicznej, na przewijakach, w sklepach, w kinie, czy gdzie tam z dziećmi chodzi. I skala zjawiska wygląda w taki sposób, że 92% ojców w Norwegii, niekoniecznie Norwegów, bo właśnie Polacy też to robią, 92% uprawnionych bierze te 14 tygodni urlopu zarezerwowane dla taty. Mogą więcej, ale to się nazywa taka kwota dla taty. Jak się jej nie korzysta, to ona przepada i wtedy rodzice mają problem, co z dzieckiem przez te 14 tygodni zrobić, bo przedszkole, czy tam żłobek w tym wypadku obowiązuje dopiero od momentu ukończenia przez dziecko roczku i do tego właśnie tych 14 tygodni brakuje, także tak podstępem trochę wzięto Norwegów, natomiast oczywiście bardzo chwalą sobie to, przekłada się to na korzystanie ze zwolnień na dzieci, na bardziej aktywną opiekę rodzicielską, w którą angażują się ojcowie, nie tylko po godzinach, ale też pełnoetatowo.
Czyli rozumiem, że polskie rodziny z małymi dziećmi, kiedy tam przyjeżdżają, bardzo szybko adaptują się do tych warunków i zaczynają korzystać z tego i naśladować norweskie pary.
Pewnie tempo jest różne, ale rzeczywiście tam jest bardzo dobrze komunikujący się system wsparcia dla rodzin. Polacy sami sobie dzięki forom internetowym bardzo szybko udzielają informacji i rodziny, które decydują się na dzieci w Norwegii, a mamy takie znowu cytat z wywiadów, że w Polsce to byśmy się na dziecko nie zdecydowali, ale przyjechaliśmy do Norwegii i zdecydowaliśmy się, że tu będzie świetnie urodzić dziecko, pokazują, że ta zmiana przychodzi właśnie po migracji, bo pojawia się poczucie tego, że damy radę, poradzimy sobie, jest cały wachlarz wsparcia, z którego możemy korzystać. Upewniliśmy się, jako Polacy możemy korzystać, to czemu nie korzystać? I to też cytat.
603-06-06-06. Dziś w nocnych rozmowach mówimy o podobieństwach i różnicach między parami norweskimi a polskimi. W studiu badaczki tego problemu 3 lata dr Natasza Kosakowska i dr Magda Rzadkowska z Uniwersytetu Gdańskiego przyglądały się życiu par w Norwegii i polskich par, które do Norwegii wyemigrowały. No i wnioski tych badań właśnie przedstawiają tutaj w audycji Nocne Rozmowy. Przedstawiły na piątkowej konferencji Kobieta w Kulturze na Uniwersytecie Gdańskim i także zawarły w przepięknie wydanej książce, jeszcze o niej porozmawiamy, Kurs na równowagę, praca plus dom, z fantastycznymi rysunkami czyimi?
Magdy Danaj, naszej rysowniczki, która wsparła nas swoją kreską. Dziękujemy ci, Magda, pięknie.
Warto o tych różnicach porozmawiać, chociaż wydaje się, że właśnie to świadome ojcostwo w Polsce ma się coraz lepiej i ta liczba mężczyzn z wózkami, z dzieciakami, no kiedyś tak nie było, tak? Teraz to jest rzeczywiście coraz bardziej powszechne, ale jednak, no niestety, z wielu dobrodziejstw, które nawet nasze prawo tutaj, jak słyszeliśmy, daje młodym rodzinom i młodym ojcom, nie korzystamy jeszcze. Za chwilę porozmawiamy o tym, dlaczego taki ważny jest ten podział obowiązków domowych, partnerski podział obowiązków domowych, jak to się ma w Polsce do Norwegii właśnie i czy ten podział rzeczywiście zwiększa szanse na częstszy i lepszy seks, co myślę jest no, taką sprawą nie do odrzucenia i pominięcia. 603-06-06-06 to SMS-owy numer do nocnych rozmów, a my dzisiaj jesteśmy przy dźwiękowej ścieżce muzycznej z filmu Ida. No proszę, jakie piosenki?
Baci, felici corrono le ore, tu un giorno splendido perché, ogni secondo bacio te, niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te, yeah, yeah, yeah. Con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te, yeah. La baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio, con 24.000 baci, felici corrono le ore, tu un giorno splendido perché, con 24.000 baci, tu mi hai portato alla follia, con 24.000 baci. Ogni secondo tutto mio, con 24.000 baci, ogni secondo bacio te.
Ścieżka dźwiękowa z oscarowego filmu Ida. Jeszcze pojawią się dwie piosenki, a w studiu dr Natasza Kosakowska-Berezecka, psycholożka, i dr Magda Rzadkowska, socjolożka. Rozmawiamy o projekcie badawczym, który polegał na przyglądaniu się, obserwowaniu życiu par w Norwegii i życiu polskich par, które do Norwegii wyemigrowały pod kątem równowagi praca-dom. Powiedzcie, czymże jest ta równowaga praca-dom? Jak wy jako badaczki to definiujecie? Bo tak niby wiemy, tak, że to ma być porówno, ale jak porówno, jak nie wiem.
To ja może tak przewrotnie zacznę od tego, jak my tego nie definiujemy, bo bardzo często kojarzone jest to zagadnienie, czyli ta równowaga praca-dom z taką umiejętnością, że jak wychodzę z pracy, to zamykam za sobą drzwi i już o pracy nie myślę i mam teraz takie nowe sfokusowanie na dom i teraz jestem tylko w 100% w domu. Jak wychodzę z domu, to zapominam o tym, że byłam w domu, jestem tylko i wyłącznie w pracy i to nie jest możliwe, żeby tak się zupełnie odciąć jedno od drugiego. Stąd też ta równowaga praca-dom polega na tym, że tak organizujemy sobie życie, żeby życie zawodowe wspierało życie rodzinne, a życie rodzinne wspierało ten rozwój zawodowy. I jest to takiego swojego rodzaju swoista postawa otwartości na to, żebym pewne standardy sobie wynegocjowała, na przykład z partnerem albo partnerką, jeżeli mówię o mężczyźnie, po to, żebyśmy mogli razem, tak po partnersku, pewne rzeczy ustalić, podzielić, żebyś i ty, i ja, żebyśmy mogli porównie realizować swoje plany. Przy czym tak dodam na marginesie, że to nie chodzi o to, że teraz każdy ma robić porówno i kobiety zamieniają się w mężczyzn, a mężczyźni w kobiety, tylko po prostu zgodnie z tym, co byśmy chcieli, w jakim zakresie chcielibyśmy się realizować zawodowo i w domu. Więc to jest po prostu coś, co jest wynegocjowane wspólnie z innymi członkami rodziny.
A co to znaczy, że praca zawodowa ma wspierać nasz życie rodzinne i domowe, a domowe prace?
To między innymi polega to na tym, że jeżeli na przykład mam taką sytuację, że dzieci są chore, no to mój pracodawca ma tak zorganizowany system pracy, że to nie jest dużym problemem do tego, żeby ktoś inny robił moją pracę w tym czasie, więc ja nie muszę brać komputera do domu i jedną ręką bujać kołyski albo karmić dziecko, albo nie wiem, podawać Nurofen na zbicie temperatury, a drugą sprawdzać maile pracowe, tylko mam taką przestrzeń do tego, żeby móc w tym czasie być tylko i wyłącznie z moim dzieckiem.
No tak, dużo od pracodawcy tutaj zależy.
I te rozwiązania systemowe i też podejście pracodawców jest bardzo kluczowe. I też tutaj w naszym projekcie dostrzegamy taką pewną zaletę tych pracodawców norweskich, o których też donoszą polscy nasi respondenci, mianowicie, że dla nich jest to oczywistą oczywistością, że jeżeli na przykład masz dziecko chore, no to możesz wyjść wcześniej z pracy. Tak, jeżeli bierzesz nadgodziny, to oni się martwią, że w tym momencie coś jest nie tak, że ty masz jakieś problemy, ponieważ czemu tak długo siedzisz w pracy? No też między innymi ostatnio przecież Szwedzi wprowadzili ten nowy system 6-godzinnego czasu pracy. To też świadczy o tym, że w pewnym sensie praca nie ma być priorytetem. A dla bardzo wielu polskich rodzin z różnych przyczyn, tak? Przede wszystkim ekonomicznych. Jest to coś, co jest stawiane na piedestale, w związku z tym, że to głównie mężczyźni zarabiają, no to w związku z tym to głównie dla mężczyzn ta sfera zawodowa ma być tym, czym mają się zajmować i w czym się mają realizować, a w związku z tym, że to kobiety są kojarzone z tą sferą domową, no to właśnie to tym się mają zajmować kobiety. I to jest też ciekawe, bo oprócz wywiadów, które robiliśmy w ramach projektu, też prowadziliśmy badania ilościowe, gdzie między innymi badaliśmy postrzeganie polskich i przez polskich, norweskich, tym razem studentów, to czy czynności domowe są kobiece czy męskie. Na przykład dawaliśmy im do ceny różne obrazki, w których to była osoba, która na przykład wyciera kurze na komputerze, albo odkurza, albo wierci dziurę w ścianie, czyli taka czynność stereotypowo męska, poprzednie dwie wymienione przeze mnie to czynności kobiece. No i pytaliśmy, czy są czynności kobiece czy męskie. Co jest ciekawe, no to w Norwegii, Norwegowie i Norweżki te czynności widzą jako mniej upłciowione. To znaczy, że czynności kobiece są widziane jako mniej kobiece, a czynności męskie jako mniej męskie. Czyli tak? W pewnym sensie czynności domowe u Norwegów tracą płeć. Co też, myślę sobie, bardzo pomaga mężczyznom, na przykład w większym angażowaniu się w życie domowe, z tego względu, że to nie jest taka dla nich już ujma, że będę wykonywał babskie rzeczy. Tak?
Rzeczywiście kobieta chętnie tą wiertarkę i młotek bierze w łapkę?
Jeżeli chodzi o chęć wykonywania czynności domowych, to jest ciekawe, że Norweżki i Norwegowie mają ogólnie większą chęć wykonywania czynności domowych niż Polacy i Polki.
Czyli generalnie są mniej leniwi, rozumiem, tak?
Nie wiem, czy mniej leniwi, ale deklarują, że te czynności mogliby chętniej wykonywać w domu niż robią to Polacy, bo też jest ogólnie, no jakby nie ukrywajmy tego, tak? Mało osób specjalnie kręci wykonywanie czynności domowych. To są ciężkie obowiązki, które trzeba wykonywać. No jednak mimo tego Norwegowie deklarują, że robią to chętniej i częściej niż Polacy czy Polki, ale też to może mieć związek z tym, że te czynności są kojarzone jako coś, co trzeba wykonać, tak? Nasz zespół, czy nasza rodzina, ja i ty razem w parze, prawdopodobnie też z dziećmi, czasami musimy coś razem wykonać i to nie jest kwestia tego, czy mi się chce, czy nie chce, tylko po prostu jest to zadanie naszego projektu pod tytułem Rodzina i praca domu zrównoważone i razem to wykonujemy. I to też widać w tych norweskich rodzinach, że to jest coś, co wykonują razem. A u nas... Kobiety robią to, mężczyźni robią to, jest ten bardziej wyraźny podział.
No więc jest bardzo wyraźny podział, a często jest tak, że kobieta musi pracować na wiele etatów, jak wiemy, czyli ma etat w pracy, ma etat w domu, przy dzieciach, a mężczyzna ma jeden etat, po prostu pracuje, bo jest głównym żywicielem rodziny, powiedzmy, i zarabia znacznie więcej, wraca do domu i wymaga jeszcze, żeby kobieta go obsłużyła i zrobiła obiad. Ciągle jednak ten paternistyczny model istnieje.
I on jest też odzwierciedlony w oczekiwaniach, bo w badaniach polskich par w Polsce, o ile deklarowały pary chęć tworzenia związków partnerskich i mówiły o wspólnym angażowaniu się w momencie, jak pojawią się dzieci, to jednak pod pytanie o takie oczekiwania mieli je na poziomie postaw dużo bardziej takie stereotypowe, czyli odziedziczone i pokazujące, czy naśladujące ten wzór rodziców, czyli kobiety oczekują w Polsce tego, że mężczyzna będzie odpowiedzialny za finanse domu i że będzie więcej zarabiał. Nawet nie chodzi o samozarządzanie, tylko właśnie przynoszenie pieniędzy. A mężczyźni oczekują tego, że to przecież jest oczywiste, że kobieta zostanie z dzieckiem w domu na jakiś czas i że będzie zajmować się domem i że gotuje obiad i będzie myśleć o tym, co będziemy w następne dni jedli. I to jest bardzo trudne do zmiany, no bo każde musiałoby trochę odpuścić. I tu nie jest tak, że polskie pary zapominają to, jadąc do Norwegii. Te z par, które mają ochotę realizować model partnerski i do takich przede wszystkim jeździliśmy, staraliśmy się dotrzeć do par, które pochodzą z dużych miast, mają wyższe wykształcenie i chcą mieć rodzinę, to tak się mówi w socjologii, dwóch karier. Czyli taki model, gdzie oboje pracujemy, do takich par docieraliśmy. Dlatego też migracja jawiła im się jako sukces, bo kobiety rzeczywiście rozwijając się mogły znaleźć tam pracę. Jak oboje uczyli się norweskiego, to mogli pracować i mogą pracować w swoich zawodach, zarabiać więcej i iść po szczeblach kariery, nie oglądając się na to, czy są kobietami, czy mężczyznami, bo na poziomie rynku pracy jest tam równouprawnienie. Je wspiera na przykład to, że oboje, jak rodzą się dzieci, idą na urlop, tak? Pracodawca o tym wie. Ale jeżeli decydują się na taki związek, to nikt nie krytykuje ich i nie śmieje się z nich, że wykonywaliby w domu te nietypowe dla własnej płci obowiązki. I to wpływa na zmianę i zachowań najpierw, a potem idzie zmiana postaw, czyli właśnie takie trochę odpłciawianie, po prostu to są obowiązki, a nie kobiece obowiązki czy męskie obowiązki. A u nas jest trudniej. Tak. U nas pary nawet o bardzo dużej woli modelowania swojego związku w stronę partnerskiej od razu bardzo szybko dostaną psztyczek od kolegów, znajomych, nie tylko od starszego pokolenia, ale od rodziny i przyjaciół.
Wyobrażam, gdyby na wychowawczy urlop udał się mężczyzna, że mógłby się spotkać z takim ostracyzmem ze strony swoich kolegów.
To też badaliśmy kolegów w naszych badaniach ilościowych. Mianowicie dawaliśmy naszym osobom badanym takie opisy takich historii mężczyzn i w Polsce, i w Norwegii. To był taki mężczyzna, który właśnie decydował się na to, żeby zostać dziećmi w domu, zająć się głównie właśnie wychowywaniem tych dzieci, obowiązkami domowymi, czyli sprząta, gotuje, zawozi dzieci do szkoły, zmienia pieluchy. I te opowieści czytali zarówno polscy, jak i norwescy respondenci, respondentki. No i pytaliśmy potem o cenę tego bohatera. No i w Polsce takie osoby, tacy mężczyźni spotykali się z taką niższą oceną społeczną, byli uznawani za mniej kompetentnych, niespecjalnie atrakcyjnych, a z kolei w Norwegii te osoby były oceniane równie kompetentnie i równie przyjaźnie jak kobiety, które wykonywały te same rzeczy, nawet w niektórych wymiarach oceny, które tam były osobom badanym dawane, mężczyźni jawili się jako nawet tacy lepsi w wykonywaniu różnych czynności domowych. Ale też dodam na margines taki pozytywny jeszcze wynik, ponieważ też badaliśmy atrakcyjność taką seksualną, romantyczną, tych takich, można powiedzieć, takich cieplejszych, tak w cudzysłowie oczywiście to ujmując, takich bardziej wspólnotowych, dobrych, dbających o dom i skupionych na takiej rodzinie mężczyzn, a tych takich macho, którzy tylko przygodę i bechanie tutaj doznawali różnych ekscytujących doznań. Atrakcyjność tych mężczyzn dla kobiet. No i też tu jest ciekawe, że zarówno w Polsce, jak i w Norwegii jest taki jeden ciekawy moment, kiedy to ci mężczyźni nie stereotypowi, tacy bardziej wspólnotowi, są bardziej atrakcyjni. Mianowicie u kobiet w Polsce, kiedy wcześniej czytały taki tekst przypominający o tym, że Polska jest krajem dobrobytu, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o nasz rozwój gospodarczy, no to jest nam całkiem tutaj, może być, wiedzie się nieźle. Tak. To przypomnienie tego faktu spowodowało, że kobiety wolały tych ciepłych, wspólnotowych, niż takich sprawnych macho grande. Czyli w pewnym sensie środowisko, w którym żyjemy i akcentowanie pewnych walorów dobrobytu może sprawić, że kobiety będą wolały właśnie jako takich partnerów i seksualnych, i romantycznych mężczyzn, którzy są takimi mężczyznami rodzinnymi.
Ale na razie chyba jeszcze tak nie jest.
No to było badanie w Polsce prowadzone, tak? Jak najbardziej wśród Polek.
No to przeczytajmy, co piszą nasi respondenci. 603060606. Nasz stały słuchacz, pan Piotr z Anglii, pisze: jak panie będą chciały zrobić badanie odnośnie polskich par w Anglii, to się serdecznie polecamy.
Planujemy.
Tata na pełnym etacie z dziećmi, dwójka małych dzieci, plus własny interes krewetkowy. Mama pełny etat w biurze. Pozdrawiam serdecznie gości oraz panią, pani Haniu, pisze Piotr z Anglii. Dziękujemy serdecznie. Planujecie w Anglii?
Dziękujemy. Planujemy w Anglii bądź w Irlandii następne badania.
A no proszę.
I też we Włoszech.
A Adam pisze tak. Z całym szacunkiem do badań pani. Panie zastanawiają się, czemu w Polsce tak mało mężczyzn bierze zwolnienie na dziecko. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Pieniądze. U nas w większości przypadków mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety, co też jest problemem. A więc idąc na zwolnienie, mniej tracą. 80%, która to kwota zostaje na zwolnieniu, przy małej kwocie to mała strata, przy dużej już większa strata. Tak więc zwyczajnie w świecie mężczyznom nie opłaca się chodzić na zwolnienia, pisze pan Adam.
Jest to prawda, że czynnik ekonomiczny jest bardzo często wskazywany przez mężczyzn i kobiet jako ten, który powoduje, że właśnie decydują się na to, żeby kobiety zostawały w domu, a mężczyźni byli ciągle obecni na rynku pracy. Przy czym też różne badania dotyczące tej różnic w płacach między kobietami i mężczyznami wskazują, że w Polsce pod tym względem jest coraz lepiej i tak zwane gender pay gap, czyli ta różnica między zarobkami kobiet i mężczyzn. W Polsce jesteśmy jednym z krajów, który rzeczywiście ten gender pay gap mają na jeden z najniższych. W związku z tym, oczywiście to jest taki wynik, który pokazuje pewne średnie zarobki kobiet i mężczyzn. Aczkolwiek też myślę sobie, że tutaj trudno pokazać, w którym momencie to jest wynik tego, że mężczyźni zarabiają lepiej od kobiet, bo co? Bo po prostu są bardziej sprawni w tym miejscu pracy, czy po prostu środowisko i system społeczny, w jakim żyjemy, i taki bardziej zawodowy, powoduje, że te kobiety nie mogą się w tej pracy wykazać, bo między innymi oczekuje się od nich, że to one będą w domu. Jest taki bardzo, myślę, że mocny wynik, który to wskazuje, że im więcej dzieci mają kobiety, tym bardziej znikają z rynku pracy, a im więcej mężczyźni mają dzieci, tym bardziej są w tym rynku pracy obecni. Czyli posiadanie dzieci służy mężczyznom i ich rozwoju zawodowemu, a u kobiet ma to efekt zupełnie odwrotny. No i teraz to jest takie błędne koło, tak? Bo być może kobiety zarabiałyby więcej, by mogłyby się bardziej wykazać na rynku pracy, ale stereotypy powodują, że siedzą ciągle w domu, może nie ciągle, ale często z dziećmi w domu, przez co ich kariera zawodowa jest wolniejsza, przez co nie dochodzą takich zarobków jak kobiety. Jak
a z drugiej strony mamy przedostatni wynik demograficzny w Europie, 1,30 parę. Norwegowie dużo wyżej, prawie 1,9 zdaje się dziecka na kobietę. I ewidentnie jest to związane z pewnym wstrzymaniem się, może tak, odrodzenia, bo Polki nie deklarują, że nie chcą nigdy mieć dzieci. Jest to nie taka duża część kobiet, która tak powie. Rezygnują z urodzenia drugiego dziecka. 58% Polaków, które mają jedno dziecko, mówią, że nie chcą drugiego, bo nie dadzą rady. Podczas gdy w Norwegii finansowo...
Mimo właśnie, programu 500+.
I właśnie z...
No to zobaczymy, jak będzie po kwietniu.
I to właśnie z...
Z przyczyn ekonomicznych.
Z przyczyn ekonomicznych, z przyczyn finansowych. A w Norwegii bardzo często spotykanym modelem jest model 2+3. Czyli decydują się tak. I na jedno, i na dwoje, i na troje dzieci. I takich badanych też wśród respondentów mieliśmy.
A czy badałyście, jak ten partnerski podział obowiązków domowych wpływa na relacje między współmałżonkami czy partnerami w związkach?
To bardzo dobrze widać w wywiadach. Taka sytuacja spotkania z badaczami, bo proszę sobie wyobrazić, że my zjawialiśmy się u tych par już trzykrotnie. Trzy razy z każdą parą był taki do dwóch, a nawet czasem 3 godzin wywiad łączony z
czyli
parą badaczy.
Długo dość.
Długo.
I mogliście obserwować taką parę.
Pojedyncze też były wywiady z tymi samymi osobami, więc ci respondenci 5-krotnie byli przebadani. Bardzo długo, dużo czasu nam poświęcili. Pozdrawiamy, jak nas słuchają, i dziękujemy. I w tym czasie dosyć dużo da się od takiej pary dowiedzieć i wyciągnąć. I właśnie takie pary, w których widać, że mówią, że nie budują jakiegoś super wizerunku nas jako para, tylko mówią jak jest, mówią z czym mają kłopoty, z czym nie. Stąd też pomysł na książkę i żeby tak ją poprowadzić, żeby było widać takie właśnie rzeczywiste dylematy
za
każdego,
chwilę musimy o tej książce jeszcze
każdego dnia. Mhm. To takie pary, w które widać, że się dzielą i próbują, żeby było coraz lepiej, mówią takim jednym głosem, uzupełniają się, mówią, że dużo rzeczy robią razem, wspólnie, używają takich słów, nawet na poziomie językowym jest różnica. A pary, które nie potrafią współpracować, trudno im coś razem działać i współdzielić, to bardzo widać grę o władzę nawet i taką dominację jednej z osób nawet w wywiadzie. Także wiele nam mówiły te spotkania.
A kierowca Collins, nasz stały słuchacz, pisze 500+ sprawi, że mężczyźni będą w domu. I uśmiech.
Ale też a propos korzyści, które płyną z takiego podziału obowiązków w domu, to chciałam tutaj przytoczyć kilka naszych wyników, które też idą w parze z innymi wynikami, z innych badań, raportów, między innymi ONZ, pokazują między innymi to, że jeżeli mężczyźni są bardziej zaangażowani w życie rodzinne i domowe, to mają tak przede wszystkim lepsze zdrowie psychiczne, lepsze zdrowie fizyczne, ogólnie deklarują wyższe zadowolenie z życia jako takiego i mało tego, pary, które mają taką umiejętność dzielenia się obowiązkami, przy czym tu nie chodzi o podział porówno, chodzi o taki podział, który rzeczywiście jest dla nas satysfakcjonujący, no to też świadczy o takiej ich otwartości, umiejętności budowania relacji opartej na wzajemnych potrzebach i badaniu tych wzajemnych potrzeb, to też te pary deklarują o wiele większe zadowolenie z życia seksualnego. Czyli w pewnym sensie przyjrzenie się sobie i uważne decyzje co do tego, jak chcemy mieć w domu, jeżeli chodzi o wykonywanie obowiązków domowych, rodzinnych, rodzicielskich, też przekłada się w bardzo bezpośredni sposób na alkowe, jakość tego życia.
Jakość życia erotycznego, ale ja się wcale nie dziwię.
Kuchnia i gabinet mają wpływ na sypialnię w bardzo dużym stopniu. Jest to taka korzyść, którą myślę warto głosić i podkreślać, że podział obowiązków będzie sprzyjał radości życia intymnego.
No tak, bo rozumiem, że wtedy żadna ze stron nie czuje się jakoś
przemęczona,
nadwyrężona i nie ma jakiegoś poczucia wykorzystywania takiego, jak często jest to w naszych małżeństwach polskich, gdzie kobiety często nosem się podpierają, a jeszcze też mają w sobie taką ambicję, że jak to, ja to muszę zrobić. Przecież to do mnie należy. I też kobiety często podkreślają, że przecież to naturalne, że to od kobiety zależy. Tak, że to nie tylko mężczyźni tak uważają, oczywiście, ale kobiety są tego zdania, że to należy do kobiety i koniec. A mężczyźni bardzo chętnie podchwytują taką opinię.
Tylko tutaj też warto podkreślić taką współzależność pewnych postaw, czyli w dużej mierze to też zależy od kobiet, czy odpuszczą, czy dopuszczą do kuchni, nie będą gdzieś tam krzywo patrzyły na inne standardy wykonywania pewnych rzeczy przez mężczyzn, no bo też bardzo często taką barierą jest to, że on i pozmywa i umyje podłogę, ale potem ona przychodzi.
Tak mówi, co ty tu narobiłeś?
Ja bym to zrobiła lepiej. W tym momencie,
on się zniechęca.
Zupełnie.
Oczywiście, ja się też nie dziwię, też bym się zniechęciła.
Wzmacnianie i nagradzanie może być jakby taką pomocą dla kobiet w tym, żeby włączały bardziej mężczyzn w życie domowe. Przy czym to nie tylko zależy od kobiet, tak? To też warto powiedzieć, że nie chodzi o to, że teraz kobiety są blokadą dla mężczyzn, żeby się w to włączały. I z drugiej strony jest to bardzo ważne, ale też i mężczyźni w pewnym sensie muszą wyjść z takiej roli osoby, która wspiera tak, proces wykonywania obowiązków i weszli taką rolę bardziej partnerów, którzy na równi odpowiedzialnie te rzeczy wykonują.
Bo i kobiety, i mężczyźni mówią bardzo często, mąż mi pomaga, albo ja pomagam jako mężczyzna, prawda? No, czyli wiadomo, kto główne skrzypce tutaj.
I kobiety
tutaj
mówią też, mój mi pomaga. Tak, a to bardziej chodzi o ten partnerski podział.
I o tym jest dużo w naszym podręczniku.
O czym zaraz porozmawiamy. Mamy ten podręcznik tutaj przed sobą. Kurs na równowagę, praca plus dom. Podręcznik jest bezpłatny.
Zupełnie bezpłatny.
Do pobrania na naszej stronie projektowej.
No więc zaraz o tym powiemy. A tymczasem kolejna piosenka ze ścieżki dźwiękowej oscarowego filmu Ida.
Funny, but it's true. What loneliness can do. Since I've been away, I have loved you more each day. Now I know what I must do, walking back to happiness.
I tak właśnie radośnie na ścieżce dźwiękowej filmu Ida. Jeszcze jednej piosenki posłuchamy, a przed nami książka Kurs na równowagę, praca plus dom, autorstwa Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej, Magdaleny Rzadkowskiej, moich dzisiejszych gości, badaczek z Uniwersytetu Gdańskiego, które porównywały życie par w Norwegii i polskich par, no i patrzyły na to życie pod kątem równowagi praca-dom i podziału partnerskiego, podziału obowiązków. I otwieram tutaj tę książkę i czytam. Czy wierzy, że aż 89% Polaków i Polek twierdzi, że w sytuacji konfliktu między partnerami w związku jedna ze stron powinna położyć uszy po sobie i ustąpić dla świętego spokoju? Aż 89%. A 32% jest zdania, że lepiej udawać, że nic się nie stało.
Bo tak jest najprościej. I to też o tym piszemy w naszej książce z tego względu, że to, co jest istotne, kiedy zaczynamy ten kurs na równowagę praca-dom, to takie zastanowienie się nad tym, na czym mi najbardziej zależy. No i teraz, żeby to osiągnąć, muszę podjąć pewne negocjacje z partnerem, partnerką. No i pojawia się kłopot, ponieważ skoro mamy taki, nie wiem, kulturowy bagaż pod tytułem, że lepiej to uszy po sobie, albo narzucić komuś swoją wolę, albo lepiej nie ruszać, no to konfrontowanie się z potrzebami i mówienie o nich otwarcie i negocjowanie z drugą stroną nie jest naszym naturalnym stanem. Jest to pewnego rodzaju kompetencja, którą można wyszkolić i można w sobie rozwinąć. Stąd też założenie naszego podręcznika jest takie, że on składa się z 5 części, których każdą napisała inna współautorka. Jest nas w sumie 5. Oprócz nas też ten podręcznik współtworzyły Magdalena Gajewska, Marta Znaniecka i Agnieszka Wroczyńska. I zaczynamy ten kurs takim spojrzeniem na siebie z boku, z taką uważnością, która ma sprawić, żebyśmy sobie zdiagnozowali, czy nam jest w tym momencie, kiedy mamy taki podział obowiązków, dobrze. Czy coś nas nie stresuje, nie nurtuje, nie frustruje. I ten rozdział o rozwiązywaniu takich kłopotów z radzeniem sobie ze stresem poprzez uważność jest początkiem naszej wspólnej drogi, kiedy to chcemy coś w sobie zmienić. No i potem następuje drugi rozdział, w którym to staramy się wspólnie z naszymi czytelnikami, czytelniczkami sprawdzić, w jaki sposób się komunikują, co robią wspaniale, co można usprawnić po to, żeby wynegocjować coś razem. Czyli tutaj służymy takimi poradami, które płyną z naszego doświadczenia mediacyjnego, bo też jako mediatorki pracowałyśmy z parami przy konfliktach, w związku z tym z tego mamy różne wnioski, które też mają pomóc parom w dogadywaniu się przy różnych trudnościach.
Tutaj taki rysunek, przepraszam.
Tak, tak.
Miałeś posprzątać, miałaś zrobić zakupy. Nie odwracaj kota ogonem. No, klasyczna rozmowa.
Gramy w różnego rodzaju gierki, tak. Takie komunikacyjne ze sobą jako partnerzy.
A ty to to, a ty to tamto, a ty nie zrobiłaś wczoraj, a ty nie wyniosłeś śmieci. No i
lubimy
tak
w to grać, co gorsze.
Tak.
I jest to całkiem wdzięczne
i fajne. I tak się przerzucamy, jak gorącym kartoflem tymi obowiązkami.
I jakby tutaj też tym się będziemy dalej przerzucać, tylko w pewnym momencie musi nastąpić stop, kiedy to naprawdę przekuwamy to na jakieś konkretne rozwiązania i to prowadzi nas do kolejnego rozdziału.
Tak, kolejny rozdział nazywa się Para w praniu i mówi o tym, jak przez obserwowanie obowiązków domowych można przyjrzeć się sobie i temu, jak grzęźniemy w tych starych, już zupełnie nieaktualnych rolach męskich i kobiecych. Przecież nie palimy już w piecach, nie nosimy koksu z piwnicy,
nie
pierzemy ręcznie, więc tyle narzędzi nam pomaga, więc mamy więcej czasu wolnego mimo wszystko, nie tyle co w Norwegii, ale i gdzieś on jest i też mamy dużo narzędzi, żeby nimi zarządzać i też jako taki gadżet projektowy zaprojektowałyśmy z Magdą Danaj kalendarz na lodówkę i to jest taki kalendarz, gdzie rodzina codziennie takim suchościeralnym mazakiem może wpisać sobie plan tygodnia, co jest dla mnie ważne, co muszę zrobić rano, po południu, wieczorem i co, to bardzo ważna kolumna, co robimy razem. Chcemy nauczyć pary i rodziny planowania i o tym jest rozdział. I
jest tam, na tym kalendarzu są 4 ludziki, których każdy może coś wykonywać w domu. Czy jako zespół gramy do jednej bramki po to, żeby była równowaga między życiem rodzinnym a zawodowym. I potem już jest pełen kurs na wiatr, pełen wiatr w żagle, bo mamy rozdział na temat właśnie seksu.
Tak, jest rozdział o seksie, w którym są też ćwiczenia, zadania domowe, żeby pójść ze sobą na randkę. Jest ćwiczenie polegające na przyjrzeniu się sobie, na ćwiczenie związane z masowaniem siebie.
No, przywracanie dawnego ognia. Tutaj tytuł jednego z rozdziałów. Intrygujące.
Dawnego ognia, ale też zadbałyśmy o to, żeby para mogła dzięki przeczytaniu tego rozdziału zdecydować, czy nie wymaga większego wsparcia niż tylko czytanie podręcznika, albo z drugiej strony właśnie nabrać wiatru w żagle i postanowić sobie, że chcą coś zmienić w zakresie.
Ale słuchajcie, czy to nie jest tak, tak
intymnego.
Słucham i to jest w ogóle fantastyczny pomysł. On mi się bardzo podoba, bo on jest taki światły, rozwijający, tak rzucający nowe właśnie światło i reflektor na to nasze wspólne bycie w związku. Ale czy to nie jest tak, że udać się może to tylko w takich zgodnych parach, no, takich parach, które mają podobny pogląd na ten podział obowiązków i na tę równowagę praca-dom? I czy tych par znowu jest tak bardzo wiele, które tak chętnie wespół, zespół, partnersko podzielą się tą pracą i będą siedzieć potem wieczorem i mówić, kochanie, tutaj w tej książce kurs na równowagę praca plus dom jest taka tabelka, która mówi myśli i zdarzenia, które utrudniają bliskość. I tutaj mamy odpowiedź na pytanie, jak mi różne czynniki utrudniają współżycie i jak mogę sobie pomóc, by ten czynnik mnie nie ograniczał. Ja troszkę się śmieję, ale tak nie wiem, czy wystarczająco wiele jest par, które podołają, czy to jest po prostu początek jakiejś drogi?
No, my myślimy, że skoro 46% Polaków mówi, że chciałby żyć w związku partnerskim, a
to
jednak
znaczy.
Rzeczywiście tak nie jest. Dużo mniej, 20 parę tylko mówi, że za taki swój związek uważa i to też pewnie dając pewny margines na różne niedociągnięcia, tak. To jeżeli tyle chce, to znaczy, że część może chciałaby pracować. Podręcznik dla par jest takim sposobem na pracę, na czytanie, na zdobycie wiedzy, jest trochę zadań domowych, ale co ważne, do niego zaprojektowałyśmy i napisałyśmy też podręcznik trenerski do pracy z parami na takich spotkaniach. Nazywamy to takimi świeckimi naukami małżeńskimi, partnerskimi.
Dla trenerów to już
podręcznik jest dla trenerów, tak. Natomiast no, takie warsztaty można by sobie wyobrazić, że para kupuje sobie w prezencie na Dzień Kobiet czy Dzień Mężczyzn.
Albo bliscy kupują tej parze.
Albo bliscy kupują, albo w prezencie ślubnym, dając przyzwolenie na to, że do życia w parze trzeba też trochę pracy włożyć i że można się tego nauczyć, a nie, że się z tym rodzimy.
I że te zmiany mogą powolutku następować.
Ale ja też myślę, że tych par zgodnych jest troszkę, ale jest oczywiście mało, więc tutaj jakby naszą grupą docelową nie są pary, które są super zgodne, bo te super zgodne już mają pewnie to dobrze przepracowane i radzą sobie z tym pewnie lepiej niż większość tych par. Ale z drugiej strony po każdym takim naszym spotkaniu, gdzie mamy wykład na temat tego podręcznika albo też naszych wyników, to bardzo wiele par do nas się zgłasza i też zarówno kobiety, jak i mężczyźni pytają, to kiedy te warsztaty, gdzie możemy się tutaj szkolić, rozwijać. Też myślę sobie, że to nowe pokolenie jest, może być inne od tych starszych pokoleń. Mogą mieć taką większą otwartość, bo mogą mieć też inny trening za sobą.
Musimy kończyć powoli. Nawigator pary, podręcznik dla par, kurs na równowagę, praca plus dom. To właściwie jest tytuł, tak? Kurs na równowagę, praca plus dom. Gdzie książkę można bezpłatnie, podkreślamy, zdobyć?
Mamy stronę www.migrationnavigator.org, czyli
Migration?
Migration Navigator przez V.org, ale też można nas wyszukać też po słowie par, bo par to po norwesku para, ale też i równość. Jest to zupełnie do ściągnięcia za darmo. Ładnie się też ściąga na Kindle, na e-booki, w związku z tym jest taka wersja darmowa online, zapraszamy do ściągania. Też mamy jeszcze trochę podręczników takich papierowych, ale kolejne spotkania z parami powodują, że ten nasz zasób się bardzo już uszczuplił, ale...
Też zabezpieczyłyśmy podręczniki dla badanych par, bo to dzięki nim powstały w dużej mierze i bardzo im za to jeszcze raz tu z tego miejsca dziękujemy. Nasza drużyna projektowa jest ogromna i bardzo cenimy sobie taką współpracę w dużym zespole.
Ja bardzo dziękuję, że przyszłyście dzisiaj wieczorem i podzieliłyście się wynikami naprawdę fascynujących badań. Tutaj otwieram i nie mogę się oderwać, bo sobie czytam różne ciekawe informacje, na przykład, że w Norwegii 42% stanowisk menedżerskich zajmują kobiety. 42%. W Polsce tylko 12%. Tak na przykład. Albo życie społeczne naszych północnych sąsiadów regulują równość i skromność. Mało kto obnosi się ze swoim bogactwem, a najnowsze drogie samochody i nie pasujące do otoczenia wielkie rezydencje łatwiej znaleźć w Polsce niż w Norwegii. I tak dalej, i tak dalej. Więc te różnice ciągle są bardzo duże. Ale powolutku, powolutku, aż do skutku. Jeden z bardziej szczęśliwych narodów, prawda? Szwecja i Norwegia.
Podani niezmiennie od wielu lat.
Tak,
w rankingach.
Palicka, która program realizuje, już mi daje tutaj na słuchawki i słusznie znak tajemny, że musimy kończyć. Dziękuję serdecznie doktor Natasza Kosakowska-Berezyska, psycholożka, i doktor Magda Rzadkowska, socjolożka.
Dziękujemy.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Kłaniam się Państwu pięknie. Jeszcze jedna piosenka z fantastycznego filmu Ida. Do usłyszenia. Dobranoc.
Ta, 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 ta. She may kiss you like I do. She may hold you like I do. But you'll never, never, never. She will never, never love you like I do. She may whisper, you're her only. That without you, she's lonely. But you'll never, never, never. She will never, never love you like I do. She may sigh, you may fall. Then she'll never be at home when you call. Can't you tell by her smile? She just wants your heart to play with for a while. She may kiss you like I do. She may hold you. Da 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 da.